a na antenie Radia Lublin audycja, która nazywa się Cyberiada. Trzeci odcinek pierwszego sezonu. To audycja, w której rozmawiamy o kulturze cyfrowej, mediach najnowszych i tych troszkę starszych.
To tylko w trzecim tysiącleciu.
Zobaczymy, jak głęboko dzisiaj się wkopiemy. Jest takie ryzyko, że dosyć głęboko. Tak. W tej audycji witają Państwa trzej medioznawcy. Jan Chudzik.
Dobry wieczór.
Przemysław Wiatr.
Dobry wieczór.
I Me, Myself and I, Piotr Celiński. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Bardzo dziękujemy. Pomyśleliśmy, że podobnie jak w przypadku poprzednich audycji, spróbujemy odbić się od jakiegoś wydarzenia, które wokół nas się właśnie na bieżąco zdarza. I okazuje się, że takich wydarzeń jest rzeczywiście co niemiara. Co jedno to lepsze.
Musieliśmy przebierać rzeczywiście.
Przebieraliśmy, wybieraliśmy i teraz poproszę naszych panów redaktorów, sprawozdawców o to, żeby te wydarzenia przedstawili, a ja potem powiem, co z tego wynika.
Pewne ślady, wątki tego, o czym będziemy dzisiaj mówić na naszym Facebooku, który rośnie także dzięki wsparciu Radia Lublin. Tam się dzieją ciekawe rzeczy, odsyłamy do tego naszego Facebooka. I wiadomość czy informacja sprzed kilku dni, która nas zainspirowała, jeśli można tak powiedzieć, to była informacja przestępczo-kryminalna, ponieważ okazuje się, że 44-latek w Lublinie i okolicach płacił w różnych sklepach pieniędzmi z napisem souvenir, takimi pieniędzmi zabawkowymi, wiecie, takimi ze zwykłego papieru, trochę pokolorowanymi. Nie wiem, czy wyglądały jak z Monopoly, czy jak z Eurobiznes, mniejsza o to. Co jest zastanawiające i ciekawe w tej sprawie, to to, że udało mu się zapłacić w 7 czy 8 sklepach i łącznie na kwotę około 10 tysięcy złotych. Tam jeszcze dochodził jakiś motyw chyba kradzieży, więc to być może ta kwota, za którą udało mu się kupić rzeczywiście jakieś przedmioty, była niższa. Natomiast sam proceder wydaje nam się na tyle interesujący, że skłania nas do namysłu na temat tego, czy i na ile jeszcze dzisiaj jesteśmy w stanie się odnaleźć w świecie zegarów z cyferblatem i papierowych pieniędzy.
Tak, ale to jest pewna konsekwencja, że myśmy ostatni odcinek, czyli drugi w tym tysiącleciu, poświęcili poczcie i poczta, która upada pod wpływem cyberkultury.
Tak, z poczty nie
piszemy. Nie piszemy listów, nie potrafimy ich pisać, poza tym to jest już nieekonomiczne. Nie potrafimy posługiwać się mapami analogowymi, papierowymi. Nie, jak się okazuje, Lublin potwierdza, nie potrafimy odczytywać, rozpoznawać banknotów, czyli prawdziwych pieniędzy, ponieważ posługujemy się smartfonami, ponieważ posługujemy się kartami kredytowymi. Jesteśmy dziećmi cyberświata, bo to zastanawiające jest może nie to, że się udało oszukać, ale to, że ile osób przy kasie pracujących, tak, kasjerów czy kasjerek, nie rozpoznaje tych pieniędzy. To jest, zwykle kojarzę to z młodymi ludźmi, ponieważ to jest dosyć chyba płatna miejsce pracy przy kasie, dlatego się tak często zmieniają pracownicy. Obserwuję to w wielu sklepach. No i przychodzą kolejni, którzy nie rozpoznają.
Tak? To jest oczywiście pierwsze założenie, które moglibyśmy w tym przypadku poczynić, no bo nie znamy szczegółów, więc nie wiemy dokładnie, jak to było. Natomiast pierwsze założenie, które przychodzi nam do głowy, to jest to skojarzenie, o którym mówi Jan, czyli młodzi, pewnie nie tylko młodzi, ludzie nie są w stanie rozpoznać, czy nie skupiają się na tym, że pieniądz w jakiś sposób, prawdziwy pieniądz w jakiś sposób go czuć, on jest w jakimś konkretnym kolorze, no te pieniądze zabawkowe, one wyglądają zupełnie inaczej, ale
Są jednostronne. Ale,
słuchajcie, to wszystko to jest analfabeci, analogowi analfabeci.
No tak? Właśnie. Że
ten jeden kolejny z przykładów, ten tak zwany case, jak to po polsku się mówi, no to jest sytuacja, kiedy młodzież, na przykład w Wielkiej Brytanii, jakieś badania, sondaże wykazują, że ponad 50% młodych dorosłych nie potrafi odczytywać godziny na klasycznym zegarze.
No po prostu im się nie spieszy, dlatego tak mówią, ale świetnie, że takie dwa case'y nam się nałożyły na siebie w czasie, bo jest to oczywiście
bardziej o zegarkach,
tak, również świetny powód do tego, żeby porozmawiać w ogóle o pewnym takim zderzeniu płyt tektonicznych, które na siebie nachodzą i w którym się nieoczekiwanie znaleźliśmy jako kultura, jako społeczeństwo. No bo mamy ten rozpędzony, wielki krążownik kompetencji analogowych, o których mówimy bardzo często z pewnym takim żalem, że odchodzą. Zastanawiamy się, jak to możliwe, że odchodzą. A jednocześnie naprzeciwko nas jest znów drugi wielki krążownik, w którym wpływają do naszego świata te wszystkie rzeczy cyfrowe. Nam się bardzo często wydaje, że te cyfrowe można opanować z poziomu analogowych, że możemy zachować się w ten sposób jako społeczeństwa, że myśląc starymi kategoriami będziemy w stanie zorganizować nową rzeczywistość komunikacyjną i ją jakoś uporządkować i spowodować, że ona będzie bezpieczna, że nic złego się nie stanie, że nowe pokolenia się nie wykoleją i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wiemy również i to, że razem z tym nowym przychodzą rzeczy, których to my nie będziemy w stanie jakoś pojąć, ani nawet
Chyba już, ja mam wrażenie, że już nadeszło.
Tak, rzeczywistość nas troszeczkę wyprzedza. I to jest ciekawe. Mi się wydaje, że ten moment zderzenia będzie, można go z różnych stron obserwować i różne wnioski wyciągać, natomiast bardzo ciekawe jest to rzeczywiście, że te jedne kompetencje zwalczają drugie kompetencje, jedna wrażliwość troszkę zwalcza drugą wrażliwość. Nie jest to jednocześnie zawsze tak, że one się zwalczają, bardzo często płynnie w siebie morfują, przychodzą. No i właśnie temu problemowi chcielibyśmy troszkę dzisiaj czasu poświęcić i Państwa do takiego namysłu razem z nami zaprosić.
To jest takie pojęcie mediatyzacji, której podlega nasz świat na co dzień. Codzienność, która jest konstruowana przez media w sposób niespotykany dotychczas, ale także rzeczywistość społeczna, kultura jako całość podlega, jest coraz bardziej zależna od mediów. No zauważmy teatr, tak? Na ten przykład, kiedy dzisiaj właściwie dla reżyserów i dla aktorów jest czymś normalnym, że scena musi być zaopatrzona w ekrany. Także, że ona musi być multimedialna, przedstawienie teatralne, ono też musi być multimedialne. My na co dzień jesteśmy multimedialni. Zastanawiające, że skoro już mowa o tych zegarkach, to media donoszą, proszę zauważyć, media donoszą, że to zabrzmieć to może jak teoria spiskowa, że jednak ludzie władzy, elity władzy są zachwyceni analogowymi mediami, zegarki. No to wątek zegarków pojawia się, bo zauważcie.
Czyli będziesz polityką.
Dobry polityk z zegarkami.
To jest dosyć dziwne, kiedy wszyscy, bo to już jest tak pokoleniowo, mówi się o pokoleniu influencerów, o pokoleniu tak, o społeczeństwie ekranów. Wszyscy, a elity, proszę bardzo, wracają do czegoś materialnego, namacalnego.
Zegarki i pióra.
I pióra. Tak,
wieczne, tak zwane wieczne. Tak.
Jest generalnie taka opowieść,
papeteria, że pachnąca, wspaniała, prawda, proszę zauważyć. Tak, oczywiście to jest niszowe, ale ktoś się w tej niszy musi odnaleźć, no, zapewne ci, którzy chcą się odróżniać.
Jest taka opowieść, że elit, ci, którzy są na samym szczycie, zwłaszcza tych spraw technologicznych, Bill Gates, Mark Zuckerberg i spółka, że oni w ramach swoich praktyk rodzinnych, społecznych, tych najbliższych, no raczej stosują praktyki analogowe niż cyfrowe, to znaczy, że swoim dzieciakom i swoim najbliższym mediów społecznościowych od 8 czy 9, czy nawet później wieku nie, roku życia nie dają. Pytanie oczywiście, ile jest w tym wszystkim prawdy. Ja rozmawiałem przed tą audycją ze studentami swoimi, którzy no, są kilka ładnych lat młodsi. Nawet ode mnie są młodsi.
Tak, to są już ci tak zwani digital natives, czyli cyfrowi tubylcy.
Tak, to są ci, którzy, to jest to pokolenie, które urodziło się po prostu w XXI wieku, które nie pamięta czasów bez internetu.
Każdy ma jakieś wady.
Słabo pamięta czasy pierwszych smartfonów. No to gdzieś tam jeszcze, powiedzmy, że w początku początkach ich najmłodszych lat. W każdym razie, no oni na przykład, to jest oczywiste, że tak, nie patrzą na odchodzenie naszych kompetencji, umiejętności posługiwania się mediami analogowymi czy technologiami analogowymi z takim smutkiem jak my, czy może nawet przerażeniem. No bo zapytali mnie w kontekście zegarów na przykład, zapytali mnie, a po co nam to? To znaczy, jakiego rodzaju, co tracimy? Co konkretnie tracimy? Proszę nam wyjaśnić, co konkretnie tracimy, nie znając się na tradycyjnym zegarku?
Poza nostalgią starszego pokolenia.
Poza tym, że pan chciałby, żebyśmy potrafili tak, rodzice chcieliby, żeby ich dzieci... Znaczy, to jest jakiś rodzaj naszego wspomnienia, że uczymy się w szkołach i wciąż dzieci uczą się tego w szkołach, że chcielibyśmy, żeby... Że to jest jakaś kompetencja, którą trzeba nabyć w podstawówce czy tam w zerówce w wieku
mało tego,
kilku lat.
Bardzo ale... często traktowana jako wzorcowa kompetencja. Tak,
tak?
Bez niej nie możesz pójść dalej.
Tak. Ale poczekajcie. I teraz pytanie moje jest takie, rzeczywiście odpowiedzmy, spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Co tracą?
Ja już mogę odpowiedzieć, tak, na rybkę. Ale to że utracą czasoprzestrzeń, znaczy wizualizacja dotykowa, tak jak mieliśmy klepsydry, to jest przepływ czasu.
No ale to
widzisz, czas. Tak samo zegar, wykonuje.
Tak, ale jest to pewne kulturowe imaginarium czasu,
tak,
które może
my
zniknąć, choć czas.
Czas i przestrzeń. To jest bardziej dotykowe.
Ale zobacz, jakiego doświadczalne. Użyłeś przykładu, który niejako potwierdza to, co mówią studenci w tym przypadku, ponieważ my z klepsydry też już nie korzystamy. Klepsydry są, czy tak?
Ani ze zwojów papirusa.
Dokładnie. I nie ma już umiejętności powożenia
nadal jest ruch. Nadal jest ruch.
Ale
obraz
zupełnie...
ruchu. No, ale ruch.
Widzę, że ta omega dziś siadła na wątrobie i chciał.
Zobacz, jak wygląda zegar. Jak wygląda zegar w
nie, tam nie ma ruchu.
Radia Lublin.
To jest miganie, to jest ekran. To jest ekran, to jest audiowizualne. Mhm. A tak to jest po prostu wizualne. Tak? Widzę.
I ja się nie dziwię temu, co mówisz, bo oczywiście, że cała starsza część naszego społeczeństwa i kultury, do której my wszyscy się tutaj zaliczamy, zapewne ma takie poczucie, że coś ci młodzi tracą, odrzucając tego rodzaju konwencje, odrzucając tego rodzaju wyobraźnię i porządek. Natomiast myślę, że mówiąc o tych stratach, możemy jednocześnie my mówić o tym, że być może są jakieś zyski, które nas omijają, które pojawiają się właśnie z tymi nowymi zdarzeniami, z tymi nowymi formatami działania, do których my znowu nie jesteśmy przygotowani i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie w nie wejść. Bo to jest też tak, że dla mnie to jest rzeczywiście, wrócę na chwilę do tego zderzenia płyt, do tej tektoniki wielkiej świata kultury, w której porządek pisma i porządek tych mediów analogowych, które wszystkie z niego wyrosły i wszystkie się do niego odwołują, o czym chwilkę mówiliśmy w poprzednich naszych audycjach, zaczyna powoli wytracać swój taki kulturowy impet. No jeśli temu pismu i jeśli czytaniu zawdzięczamy kategorie, które w zasadzie rządzą światem edukacyjnym, takie kategorie jak, po polsku ona nie ma dobrego tłumaczenia, ale po angielsku to jest literacy, czyli taka ogólna zdolność do komunikowania się i pojmowania świata.
Według logiki pisma.
Według logiki, właśnie o to chodzi. Nawet UNESCO na swoich oficjalnych stronach definiuje to w ten sposób, że literacy to jest właśnie umiejętność czytania i pisania, czyli umiejętność wejścia w pewną konwencję kulturową, która opiera się na piśmie, rozumienia tej konwencji i posługiwania się wewnątrz niej różnymi środkami.
Chwytania związków przyczynowo-skutkowych,
zgoda,
relacji.
Zgoda, tylko teraz zobaczcie tak, jeżeli pismo i czytanie doprowadziło nas, cytuję, do zastąpienia mitów historią, a sceptycyzmem i nauką magii i jednocześnie pismo umożliwiło powstanie biurokracji, księgowości i systemów prawnych opartych na uniwersalnych zasadach oraz zastąpiło bezpośrednie sprawowanie rządów przez zdepersonalizowaną administrację, no to gdybyśmy to przyjęli za rzeczywiście obowiązujące, to w gruncie rzeczy, gdyby się nad tym na poważnie zastanowić, to ma cały szereg nie tylko zalet, ale i wad.
Ale to mówili o tym, że to każde medium ma swoje tak zalety i wady. A więc to jest jasne. Pismo tak, ten efekt bezosobowej biurokracji, tylko przekazywania pism, poleceń z góry na dół, weberowski świat, okej. Ale to, co zastąpił obraz, obraz raz odrzucił te związki przyczynowe, stał się atrakcyjny, to już bardziej atrakcyjny niż rzeczywistość. Ten brak poczucia i potrzeby dotyku, ufności w zmysły, dane zmysłowe, w doświadczenie. Czym się kończy, no to są hasła, powiedzmy takie jak era instagramowej głupoty. To jest przykład tragedii, która wydarzyła się w noc sylwestrową w Kranz, Montana, w Szwajcarii. 40 osób zginęło. Natomiast to, co ślady internetowe, to są, które wskazują na to, że przecież one też są rozmaite, ale wskazują na to, że ludzie zamiast uciekać, czyli zamiast uruchomić, zamiast być posłuszni instynktowi przeżycia, fotografują przesyłają te obrazy, tańczą, cieszą się, bawią się, tracąc instynkt samozachowawczy. Więc ten obraz cyfrowy, on staje się, on jakby przenika gen, nieomal, do tego gen, na poziomie oddziaływa na konstrukcję, bym powiedział, genową człowieka.
Tak, mówiliśmy o tych związkach, na przykład w przypadku mediów społecznościowych, korzystania z mediów społecznościowych i jak neurobiologia dzisiaj mówi o tym, jak na poziomie neurologicznym one oddziałują, media społecznościowe, na przykład na najmłodszych.
A propos... Zmieniają ich sposób funkcjonowania w ogóle, nie tylko w przypadku kontaktu z samymi tymi mediami, ale przekładają się na ich taką konstytucję komunikacyjną po prostu w codziennym.
Ale rozproszoną, bardziej działającą na emocjonalność.
Zgadza się.
Nasze utratę, tracimy związek, tak jak tutaj między pali się niebezpieczeństwo, uciekam, nie, bardziej do mnie przemawia obraz niż ten dotykalny, tak, niż ogień.
Ucieczka od pisma, która wydaje się być jakimś wątkiem podskórnym tej naszej rozmowy, od pewnej linearności, od jakby taka potrzeba jednocześnie zaaranżowania pewnych utartych schematów kulturowych na nowo. I przychodzi teraz na myśl to, co ostatnio powiedział Matt Damon przy okazji premiery jednego ze swoich właśnie ostatnich
filmów. Znany amerykański filozof,
hollywoodzki, amerykański filozof.
Z Los Angeles.
No ale poskarżył się w mediach na to, że producenci z ramienia pewnej platformy, która ten film emituje, próbowali wymusić na twórcach taki modus działania, który polegałby na tym, że film powinien być tak skonstruowany, żeby co chwilę przypominać głównemu widzowi o tym, co się w zasadzie dzieje.
My o tym właśnie mówimy. My o tym właśnie
dokładnie
mówimy.
Dokładnie
związki
o tym mówimy.
Związki przyczynowo-skutkowe, logika, ciągi,
ten widz już nie jest w stanie poradzić sobie z półtora godzinną formułą filmu, który się zaczyna, opowiada i gdzieś tam kończy, podsumowuje. On musi mieć zapętloną sytuację, w której nieustannie jest początek i koniec i eksplozja różnych zdarzeń.
To jest ciekawe, że to mówi
w międzyczasie.
To mówi aktor, to nie jest aktor, który ma 80 lat i tworzy kino artystyczne od
tak, i
45.
Mowa jest o filmie sensacyjnym, tylko mówimy, naprawdę dużo się dzieje.
Mówimy o aktorze, który występuje w filmach typu ze wspaniałych filmach, ale gatunkowych, tak, typu Szeregowiec Ryan i tym podobne. Więc nawet na tym poziomie wydaje się, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Natomiast mnie to na przykład też fascynuje, zastanawia nasze doświadczenia dydaktyczne. Pamiętacie okres pandemii i to, co się działo, czyli nauczanie online.
Ja to wyparłem.
No właśnie, to ja teraz to przypomnę. Wydobędę to z naszej pot lub nieświadomości. Coś, co wydawało się jest druzgocące dla wszystkich. Na pewno było druzgocące dla najmłodszych. Szkoła online, to był dramat i to badania jasno pokazywały. Natomiast wydawało się, że uniwersytet online też nie przechodzi. A dzisiaj wracamy, co jakiś czas wracamy do tego uniwersytetu online. Studenci chętniej wybierają studia, na których na przykład jeden dzień w tygodniu jest online. a drugi dzień jest stacjonarnie. Więc to jest dla nich jednak mimo wszystko jakaś forma, która jest dopuszczalna. Nam się wydaje nieefektywna, wymęczająca.
Rozpraszająca.
Zupełnie.
Dekoncentrująca.
No, na każdym z możliwych poziomów.
No tak, a w tych różnych badaniach dotyczących tego, jak się zachowują ci digital natives, bardzo często podkreśla się to, że oni faktycznie mają z tym problem, z utrzymaniem uwagi i koncentracją na jednym wątku, ale jak sobie to rekompensują? Rekompensują sobie to w ten sposób, że są doskonale sprawni w obsługiwaniu kilku wątków jednocześnie. I to się przekłada na przykład na kilka mediów jednocześnie. Że tu leci radio i słucha, tu ze smartfonem coś robi, tu jeszcze być może leci jakaś muzyka.
Może podział uwagi, tylko czy
podział uwagi jest... to jest, ale właśnie z tego punktu widzenia kultury linearnej, jakby wokół pisma, to jest coś, co wydaje się być absolutnie jakąś ślepą uliczką. Natomiast z punktu widzenia tego nowego świata komunikacyjnego, zdolność do tego, żeby pracować wielowątkowo, wydaje się być w ogóle kluczową.
Tylko, że jak ta zdolność się ma do reala, do tego, co jest offline?
Pytanie, ile rzeczy dzisiaj jest...
To jest problem reala. Real musi nadążyć.
Pytanie, tym gorzej dla rzeczywistości.
Pytanie, ile rzeczy dzisiaj w świecie tym tak zwanym realnym się odbywa. Rzeczywiście, zupełnie i tylko w tym świecie. Bo wydaje się, że coraz więcej. I wskazuje na to chociażby przykład pieniędzy, od których zaczęliśmy. Papierowych versus cyfrowych.
Tak, mówiliśmy o mediatyzacji. Tak, mediatyzacja tego codzienności.
Dzisiaj około, to oczywiście w zależności od miejsca na Ziemi, ale około połowy płatności, wszystkich płatności w świecie zachodnim, to są płatności cyfrowe.
Myślałem, że to są płatności pieniędzmi z eurobiznesu.
Nie, jeszcze nie. Więc w połowie już tam jesteśmy. A to nie jest rzecz byle jaka, to jest rzecz fundamentalna. To znaczy gotówka jest, środek wymiany dóbr jest kwestią fundamentalną z perspektywy społecznej, politycznej, gospodarczej i wielu innych. Więc jesteśmy, wydaje się, że tylko jesteśmy już po drugiej stronie.
Czy może to kultura pisma będziemy. Nauczyła nas myślenia krytycznego? Nie? Kultura pisma. I pytanie, gdzie dzisiaj jest ta świadomość wśród tych ukształtowanych przez kulturę audiowizualną, cyfrową, gdzie jest ta świadomość, jakie są koszty tego, że bardzo łatwo używa się kart jest się wyzwolonym od bilonów i pieniędzy.
Zwłaszcza od bilonu. Papierek to jeszcze.
Tak, bilon wrogiem naszego świata.
No tak, Dietetycy mówią, że jesteśmy kontrolowani na każdym kroku. A więc jakby oddech totalitaryzmu to jest duże słowo, ale to są cię narzędzia.
Albo to totalizmu, żeby zabrzmieć inaczej.
No, coraz mniej jest tych, którzy kontrolują, którzy mają kontrolę nad nami.
Dietetycy mówią, że jesteśmy tym, co jemy, natomiast w naszej opowieści ta prawda przedstawia się w taki sposób, że jesteśmy tym, jakich mediów używamy. Do tego wątku wrócimy po przerwie.
A w Radiu Lublin, jak to tydzień w czwartek, audycja Cyberjada, audycja o mediach nowych i starych, o świecie cyfrowym i analogowym. I w tym duchu też dzisiaj pozostajemy, ponieważ rozmawiamy o tym, od tego zaczęliśmy, czy znamy się jeszcze na pieniądzach typu gotówka, czy wszystkie nasze czynności pieniężne wykonujemy już cyfrowo. Wiemy, że nie wszystkie.
Mamy rady dla naszych słuchaczy. Bilon nie.
Bilon nie, gotówka wciąż.
Gotówka, tak.
Gotówka
tak,
wciąż.
Jeden z seriali, kultowym serialu Życie według Bandy, pamiętam. Tak,
świat według Bandy.
Czy świat według Bandy, tak. I bohater, główny bohater powiada przy jakiejś tam okazji, już sprzedawcą butów i nagle ktoś mówi, że ma $100, daje mu $100, a on krzyczy, że to nie ma takich pieniędzy.
Nie ma takiego numeru.
Takie pieniędzy nie widzi.
Nie ma takiego numeru.
To było w latach 80.
Tak, możliwe. Mogło tak być, ale za to samochód miał niezły. Samochód miał niezły.
Ale w tle tych naszych żartów i poszukiwań pojawia się historia o tym, jak bardzo szybko i jak bardzo gwałtownie zmieniają się kompetencje komunikacyjne, jak bardzo szybko zmieniają się również pewne punkty odniesienia w tym, jak się komunikujemy ze sobą, jak rozumiemy świat, jak się zachowujemy. Mamy takie poczucie, że gdzieś te rzeczywistości się ze sobą zderzają i z jednej strony mamy tą wielką, gigantyczną tradycję pisma, która nas zaprowadziła we wspaniałe rejony, w których do dzisiaj żyjemy i według których do dzisiaj oceniamy rzeczywistość. Bez tego pisma nie byłoby ani państwa, ani edukacji, ani prawa.
Ani komputerów, ani smartfonów.
Właśnie do tego chciałem dojść, że gdyby nie pismo, nie byłoby cybernetyki, nie byłoby nowych mediów, które są również piśmienne. No ale jednocześnie można by powiedzieć, że zabrnęliśmy do takiego momentu, weszliśmy w taki moment, w którym tak naprawdę to właśnie dzięki temu pismu wyprodukowaliśmy maszyny, które to pismo zjadają. Zobaczcie, że co można by powiedzieć na przykład w kontekście pisma o sztucznej inteligencji, to chyba między innymi to, że to jest projekt, który nam ukradł język.
Po prostu ukradł nam język.
Zawłaszczył wszystko, co zostało napisane, większość tego, co zostało powiedziane w przeróżnych językach świata, ale w odniesieniu również do literatury i uczynił z tego produkt, którym zarządza w sposób kompletnie oderwany od potrzeb i wrażliwości pojedynczych ludzi.
Tak, a jak wiemy, że granice języka są granicami świata, w którym żyjemy, a zatem to ubożenie języka jest także ograniczaniem świata, więc możliwości także w rezultacie naszych możliwości emancypacji,
pojmowania,
rozumienia siebie, wychodzenia z rozwiązywania problemów, ogarniania rzeczywistości, skoro my jej nie znamy i nie rozumiemy. Wracam do kultury audiowizualnej, która pożera obraz, który pożera pismo.
Można by powiedzieć, że to jest odwieczna
walka. No, dzisiaj jest coraz mniej szans, coraz słabsze.
Nierówna jest ta walka.
Obrazy są coraz lepsze. A język coraz słabszy.
I wracam do tego, jak fałszywe, jak łatwo generować, oczywiście pismo, także teksty, natomiast bardziej atrakcyjne są obrazy. Wracam do tego tragicznego wydarzenia, tak, 40 osób zginęło. W internecie pojawiały się także zupełnie fałszywe obrazy. Między innymi na przykład na X-ie pojawiały się zdjęcia z miejsca wybuchu gazu w Polsce w 2019 roku. Zobaczcie mylące wizualizacje i kompletny chaos w głowie. Tak, że mamy obrazy obrazów o obrazach, odnoszące się do obrazów. Ten ciąg jest nieskończony.
Idąc tym tropem, zobaczcie, że to jest w ogóle rzeczywiście przerażające, że i pismo, i obraz, tutaj bym postawił akurat w tym konkretnym aspekcie znak równości, i pismo, i obraz zostały bardzo dalece skorumpowane w sytuacji najnowszych mediów. Nie ufamy ani pismu, bo to są fejki i halucynacje. Nie ufamy również obrazowi z podobnych powodów.
I straciliśmy zaufanie do zmysłów.
W związku z tym sami nie wiemy, jak się zachować.
Dotyku, powonienia, smaku.
W tych dwóch, jeżeli tego porównania dokonywać pismo, obraz, to myślę, że dużo bardziej kłopotliwe i martwiące dla nas jest jednak to, że pojawiły się czaty różnego rodzaju, modele językowe, które są rzeczywiście, bo jeszcze tak obraz wykonać, prawda? Przywykliśmy do tego, że aparaty fotograficzne wcześniej, czy generalnie technologia fotografii wcześniej dagerotypii od XIX wieku pozbawiła na przykład pracy malarzy bardzo często.
Szczególnie portrecistów.
Szczególnie. Natomiast z umiejętnością, wydawało nam się do tej pory, jeszcze do niedawna, że umiejętność sprawnego, sensownego układania tekstów, pisania, mówienia jest czym rzeczywiście...
Nie do ruszenia, prawda?
Jest
technologicznie.
To jest coś, czego żaden komputer, żadne AI, nie, to jest niemożliwe. Bardzo szybko okazało się, że się myliliśmy. I chyba wydaje mi się, że to nas boli. To nas boli.
Znaczy, wracamy do pewnej nowej oralności.
Tak, szukamy formatów wiarygodnych.
My rozmawiamy z smartfonem, rozmawiamy z komputerem, laptopem i wydajemy mu polecenia, a zatem sprawne mówienie zastępuje nam właściwie wszystko. Znaczy, nie musimy wykonywać i kształcić jakichś wyjątkowych umiejętności. Zamawiamy w krótkich formułach, poleceniach, bo jeśli to jest temat sztucznej inteligencji, jest
pewnie
temat
rzeka, będziemy
do niego będziemy wracali, ale my tę sztuczną inteligencję możemy zmylić w bardzo prosty sposób. Sposoby niezwykle proste, kiedy użyjemy ironii, sarkazmu, jakichś takich formuł retorycznych, które nie pojmie. To wymaga...
Ale się zawstydzi na przykład, jak się poprosi sztuczną inteligencję, żeby puściła
pogubi bąka. Pogubi się zupełnie. Nie będzie wiedziała, o co chodzi i to się nie zmieni, bo to jest komunikacja, tak? To jest
no ale tu znowu wrócę do poprzedniego naszego spotkania, kiedy chwilę zdążyliśmy powiedzieć o tym, że młode pokolenie odrzuca sztuczną inteligencję jako taki wiodący wehikuł do wykonywania swoich zadań, między innymi zawodowych. I to jest dobry znak. To znaczy, że są krytyczni, że patrzą na to z pewnym dystansem, że widzą sytuację, w której to po prostu im coś zabiera, a nie tylko daje.
Czy doskonałość ich zmęczyła?
Nawet nie wiem, czy doskonałość, tylko...
Czy doskonałość sztucznej inteligencji w przypadku
Tak, rozumiem, tylko
obrazów,
że nie wiem, czy nie bardziej chodzi na przykład o taki brak podmiotowości w kontakcie z tym medium, nie? Że w pewnym momencie orientujesz się, że jesteś nikim dla tej maszynki, ona sobie poradzi bez
ciebie. Bo nie jesteś równie doskonały.
To jest ciekawe, bo to też pojawia się na przykład u 20-latków obecnych, którzy najczęściej jeszcze nie mają dzieci, ale kiedy rozmawiam z nimi, ze studentami ostatnio też o temacie, o którym my rozmawialiśmy, czy media społecznościowe dla dzieciaków, tak czy nie, od jakiego roku, to tam jest dość powszechna zgoda. To znaczy, że rzeczywiście nie. Że media,
zakazać.
Że media społecznościowe nie. Że jak oni obserwują swoje młodsze rodzeństwo, obserwują swoich młodszych sąsiadów.
Sami siebie, kiedy obserwują. Tak. Też by sobie chętnie zakazali, choć nie potrafią tego wyegzekwować.
Czytam między wierszami i Przemek to, co by chciał powiedzieć, znaczy powiedział, pani minister edukacji
słuchała naszej audycji.
Naszej audycji podjęła odpowiednie kroki działania. No w końcu rządność jest w jej mocy.
Ma się pojawić projekt. Tak. Media donoszą i też kilka wywiadów czytałem.
Czyli skuteczność naszych audycji...
Tak, moi studenci znowu powiedzieli dla odmiany, że warto by było powołać jakieś globalne ONZ, które by się zajęło problemem mediów i które by wytyczało takie granice i pilnowało ich egzekwowania. Inni byli zdania, że należy zdawać egzamin z obsługi sprzętu i w ogóle całej tej kultury cyfrowej. Nie wiadomo przed kim i jak, no ale to jest dogadania. Natomiast ja bym jeszcze na chwilę wrócił, słuchajcie, bo mamy tutaj cały szereg zastrzeżeń i obaw, ale być może są też fajne i ciekawe rzeczy, które to młode pokolenie, a też jakby sposoby używania mediów przez nich wypracowane wnoszą do naszej rozmowy. No i na przykład to, co mnie niesamowicie pociąga i czego nie umiem robić, a wydaje mi się to bardzo fajne, jest to, że rzeczywiście w duchu przebywania na wielu różnych platformach jednocześnie, używania tych wielu różnych konwencji jednocześnie, o czym mówiliśmy wcześniej, pojawia się taka zdolność do błyskawicznego skanowania i wyłapywania rzeczy, które z punktu widzenia mnie jako odbiorcy tych mediów są interesujące. Mhm. Znaczy dla nas to było jednak zawsze bardziej linearne, tak mi się wydaje. Czy
telegazeta.
Obejrzeć telewizor, zrobić notatkę, posłuchać radia, zrobić notatkę, wysłuchać płyty, zrobić notatkę. Oni robią to wszystko naraz i jednocześnie wyłapują to, co jest znacznie lepiej niż my byśmy sobie z tym poradzili.
Znaczy ja ciągle mam obawy co do jednego, co do myślenia krytycznego, znaczy, że świadomości, że jesteśmy formatowani, że my nie wiemy, jakie algorytmy nami rządzą. Jak stajemy się algorytmem? My tego nie przenikniemy, ponieważ ogarniamy to, co ty powiadasz, pytanie. Ogarniamy wszystko, ale kto nam to wszystko przygotowuje na tacy?
To jest super istotne pytanie, podaje? Tylko to jest w takim razie, czy to dotyczy tylko młodego pokolenia? Bo mi się wydaje, że dotyczy wszystkich. Że to są tak silne narzędzia, tak mocne narzędzia, sugestywne, że wszyscy się łapiemy na tym, że po prostu... I nie wiemy, co dalej zrobić, nie wiemy, gdzie ono się zaczyna, gdzie kończy, jak z nim rozmawiać, jak nie rozmawiać, przed czym się bronić, a w co wchodzić. Nie? To jest naprawdę poważna sprawa. Współczuję wszystkim młodym ludziom, zresztą wszystkim nam współczuję.
Ja sobie współczuję.
Ty już nie jesteś młody. Wszystkim tym współczujemy, którzy znajdują się w sytuacji takiego wystawienia na ekspozycję przeróżnych mediów, znaczy, których muszą
też
wybierać.
Stąd też te straszne pojęcia, straszne dla kogo? No, dla nas jako jako nauczycieli akademickich, ale także jako wychowawców rodziców dorosłych, tych pojęć takich jak targetowanie, prawda, jak marketing behawioralny. Przecież to jest za tym, to wszystko algorytmizowanie, algorytmy. Za tym wszystkim się kryje pozbawienie nas podmiotowości. Także my przestajemy być, my działamy, my jesteśmy programowani.
Ale to pewnie można też powiedzieć o starszych formatach medialnych, tak? Telewizja, oczywiście, sondaże. Tak. To...
W końcu kiedy, jak została wymyślona propaganda? Nie,
łatwiej to było wyłączyć. Łatwiej to było wyłączyć. Łatwiej było wyłączyć telewizor, radio, nie kupować prasy. Natomiast
tak, to było bardziej jednoznaczne.
Dzisiaj
to,
już
to,
nie.
To zdecydowanie.
Nie. Jesteśmy to stąd to co mówimy, mediatyzacja, która kształtuje naszą codzienność. Tak?
To są bardzo ważne rzeczy i rzeczywiście w jedno spotkanie nie damy rady rozstrzygnąć tych wszystkich spraw, a nawet postawić sami przed sobą i przed
Państwem.
Dobrze,
że mamy ze 103 zaplanowane także.
Tak, mamy jeszcze kilka...
Ale to tylko w tym tysiącleciu. Tak?
Tylko w tym tysiącleciu będziemy się z Państwem jeszcze wielokrotnie spotykać. Powoli zbliżamy się do końca, więc mowy ostateczne.
No ja myślałem, że więcej nam się uda pogadać o tym, co w tym świecie nowym, nieanalogowym już dobrego. I tego chyba trochę zabrakło, ale to może nam się uda do tego wrócić. No bo nie chciałbym, żebyśmy pozostali sami ze sobą i naszych słuchaczy pozostawili z jakimś takim wrażeniem, że przemawia przez nas, używając tych kategorii takich filozoficzno-medioznawczych, melancholia, że to jest jednak świadomość utraty pewnego świata, ale jednak to, co się pojawia, też ma swoje...
Tak.
Jest ciekawe.
Chcemy być fanami tego.
No czy to dla nas wyzwaniem. No, musimy się w tym odnaleźć. Tak? Robić... To brzmi to banalnie, ale wszystko, żebyśmy jednak pozostali podmiotami, żebyśmy wyrwali się z pułapki cyfrowej pułapki.
Tak? No tak, bo to jest chyba taki morał jakby najbardziej oczywisty z tej naszej rozmowy, że tu chodzi przede wszystkim o to, żeby nie stać się w jakimś sensie takim urzędnikiem, czy byciem urzędnikiem medium, które do nas przychodzi, albo wyłącznie wykonawcą jego poleceń, ale raczej przechodzić na taką pozycję zadawania mu trudnych pytań.
Sprawczo podmiotową.
I wykorzystywać je do tego, co sami chcemy osiągnąć. Nie poddawać się temu, do czego to medium nas namawia. Nawet jeśli to jest takie trudne medium, jak na przykład TikTok, czy jakiekolwiek platformy społecznościowe.
Dlatego jesteśmy nowocześni. Nowocześni jesteśmy i mamy Facebooka.
Idzie o to, żeby budować potencjał, chronić, budować, rekonstruować na bieżąco nasz potencjał emancypacyjny.
Zgadza się.
Emancypacyjny, czyli taki, który pozwoli nam zdolności ogarniania, rozumienia świata i siebie samych.
To jest, a w zasadzie to była audycja Cyberiada na antenie Polskiego Radia Lublin. Przed Państwem wystąpili
Jan Chudzik,
Przemysław Wiatr,
Piotr Celiński. Audycję zrealizował Piotr Wierzchoń. Zapraszamy za tydzień.